Dołącz do najmilszych z najmilszych na patronite.pl.
Witajcie najmilsi, Wafan Vlog prosto z demo. Dziś warunki wasze ulubione bojowe, prosto z placu boju po ciężkim wyścigu, w którym było w pewnych momentach bardzo, bardzo słodko. Ostatecznie skończyło się gorzko, ale wydaje mi się, że to, co było najważniejsze, to Robert w tym wyścigu pokazał. Moim zdaniem pokazał, szczególnie w tej pierwszej fazie, że ciągle jest jednym z najlepszych kierowców wyścigowych świata, że po prostu ciągle to w sobie ma. To, co urządził na samym początku w Le Mans na tym pierwszym stincie, to była po prostu maestria, ale do tego jeszcze przejdziemy już w szczególe. Robert sam opowie o tym wyścigu, bo będzie też wywiad 12-minutowy na temat wszystkich wydarzeń, jakie były, jak się wydarzyły załodze numer 83 i także o kolejnym podium Inter Europol Competition. Zeszłoroczni zwycięzcy w tym roku drugie miejsce w LMP2, cały czas mega dobry wynik po też dramatycznym wyścigu, w którym przed czwartą godziną stracili jedno koło. Do tego smutne wieści, ale wieści, które były do przewidzenia, czyli Kacper Sztuka traci swoje prawa w programie Red Bulla. Bardzo dziwne, że tak wczesne ogłoszenie, z drugiej strony no coś, co można było przewidzieć, coś, co było przewidywane, natomiast moim zdaniem no zbyt brutalnie i zbyt szybko. Te dziwne dźwięki nam od razu wydaje nasze studia graniowe. Renault Austral, dość dziwny samochód, taki SUV, generalnie nawet całkiem spoko się tym jeździ, muszę powiedzieć, ale jak mam być szczery, to bardziej mi się podoba Citroen, ale to takie to moje osobiste gusta, jest wygodniejsze, ale to tak na ten put on the side. Do tego o Formułę 1 jeszcze najnowsze, najciekawsze newsy. Nie było tu jakiegoś wielkiego zasypu, ale było kilka informacji bardzo ważnych, które warto mówić. Po pierwsze, FIA zmienia przepisy tak naprawdę po to, żeby Kimi Antonelli mógł zadebiutować w Formule 1 przed 18 rokiem życia. To jest kolejny przejaw zwycięstwa Toto Wolffa, a wraz z nim Liberty Media i ekip Formuły 1 nad FIA, która od tej pory staje się takim po prostu policjantem tutaj i to tak jeszcze bardziej krawężnikowym niż jakimś detektywem czy ważniejszą postacią niż oficerem, który ma tutaj po prostu na zawołanie ekip i Liberty Media robić to, co im się podoba. Ja tego nie krytykuję, moim zdaniem generalnie to jest dobrze, dlatego że ten przepis był głupi. Przepis, który mówił, że od 18 lat dopiero kierowca może dostać superlicencję, natomiast no, jakby cały proces, wszystko, co się teraz ostatnio dzieje, ewidentnie pokazuje, mówiłem Wam o tym programie Prix Monaco w F1 Vlogu, nie tylko, że no, wygrał pieniądz. Jak to w tej piosence obijąc. Ocon niepewny przeszłości, dość interesujące, dlatego że zaraz po ogłoszeniu przez Alpine, że się z nim żegnają, mówił: o, tutaj już w najbliższej przyszłości ogłoszę, gdzie będę jeździł, takie wiecie, fight talka tak naprawdę. Zwracam Wam na to uwagę, że średnio się to zapowiada, no i najwyraźniej się to jakoś oddala, chociaż ja myślę, że on znajdzie miejsce jeszcze w Formule 1. Natomiast no nie wygląda, jakby miał to ogłosić. Znaczy, to, że zaraz ogłosi, to już, to zaraz to minęło, tak? Zaraz to taka wielka bakteria, jak to mawiają. I to już, to ta bakteria jakby przerosła pojęcie zaraza i to już jest jakiś, nie wiem, minimum mikrob już minął od tego czasu, kiedy miał coś ogłosić i nadal nie wie, gdzie będzie jeździł. No, bo, no, tak można wywnioskować z jego słów. Do tego o Dream Teamie Helmuta Marko i dlaczego nie jest to Red Bull. Sainz, plotka o tym, że Sainz może pojechać z Fernando Alonso w Astonie Martinie, moim zdaniem niedorzeczna, aczkolwiek z ust padła na człowieka, który ma dużo ciekawych informacji i świetne opinie. Wybaczcie, zauważyłem, że z tyłu mamy pewien nieporządek. Myśmy nawet spali w tym samochodzie w bagażniku podczas tego deszczu i neutralizacji, więc może być to taka drabina twórczego chaosu. Więc o tym pomówimy. Do tego jeszcze Lance Stroll tłumaczy, dlaczego nie będzie jeszcze do innych ekip, tylko zostanie w Astonie Martinie jednak, prawda? No wiadomo, że jest rozrywany tutaj z prawej, z lewej, wszyscy marzą o tym, żeby Stroll do nich jeździł, ale on jakby oddaje swój głos na Astona Martina i Alpine podkreśla cios dla Andretiego kolejny, że ten zespół nie jest na sprzedaż, czyli, no ale wiecie, w takich czasach, kiedy mamy Formułę na zasadzie takiej, czy się stoi, czy się leży, to tam jakiś tam pieniądz drobny się należy, bo tak to wyglądało, tak to wygląda teraz, no to po co się sprzedawać, skoro można leżeć do góry brzuchem i zbijać bąki, być fatalnym zespołem, a i tak macie budżet na to, żeby startować i w redach Formuły pierwszej jesteście, w świetle blasków reflektorów jesteście, tak, może nie tak często jak inne ekipy, ale jak staniesz obok kogoś z Red Bulla, albo z Mercedesa, albo z McLarena, to też tam trochę na Ciebie padnie i będziesz też jakiś tam... No, zresztą, kurde, najgorszy szef Formuły 1 w najgorszej ekipie do niedawna, Günther Steiner, gwiazdą stał się w rajdach Formuły 1, więc tutaj teraz mamy taki moduł, że nie ma sensu niczego sprzedawać, bo przecież, come on, złoty interes. To są dzisiejsze tematy. Zanim jeszcze przejdziemy do meritum, dwie minimum zajawki. Jedna to polecam wywiad, w zasadzie dwa są mega fajne wywiady, jeden o rajdzie Polski, ale to może jeszcze przed Radiem Polskim będę Wam przypominał, ale naprawdę jest fajny, a drugi jeszcze fajniejszy, tutaj zrobiony we czwartek przed Le Mans, ale też różnego rodzaju wątki z Formuły 1, między innymi o wypadku Pereza z Magnussenem, ale nie tylko, naprawdę kawał dobrej rozmowy, więc zachęcam Was do zobaczenia tego materiału i przypominam, że w zasadzie już za tydzień i parę dni rusza rajd Polski dla rajdowców tak naprawdę za tydzień, odkąd oglądacie ten materiał, no bo tam gdzieś już w niedzielę, najdalej w poniedziałek warto być na miejscu i zacząć robotę, więc to już za chwilę wielkie święto polskiego motorsportu. Tyle tutaj wstępu, a teraz moimi przechodzimy do Le Mansów tak zwanych, czyli Prepertie Roberta Kubicy i kolejny sukces Inter-Europol Competition. Jeśli chodzi o ten pierwszy temat, trochę obszerniejszy, no to znaczy generalnie muszę powiedzieć, że Robert nie był w jakimś tam w mega super nastroju optymistycznym przed tym wyścigiem i no, z racji takich czy innych, zresztą to nawet nie trzeba znać jakichś sekretów, wystarczy zobaczyć, co się działo w wyścigach w zespole, że no powiedzmy, no nie wygląda ten team na jakieś najbardziej ogarniętej w historii wyścigów samochodowych. No i w kwalifikacjach mieli 13 miejsce po całym szeregu błędów popełnionych przez zespół. Na wstępie dostali karę w kwalifikacjach za nieprawidłowości z wypuszczeniem samochodu przy czerwonym świetle jeszcze przed wyjazdem. Potem seria pomyłek, ściągnięcie FIA na szybkim kółko na odbycie kary, podczas gdy mógł jeszcze dokończyć, czyli no poprawił się dość mocno w sektorze i oni zamiast dać mu skończyć to okrążenie, bo nie musiał teraz jeżdżać, ściągnęli go na karę, więc jakiś totalnie głupi błąd operacyjny, zresztą nie pierwszy w tym roku. No i 13 miejsce w kwalifikacjach zamiast wejścia do sesji Hyperpole, a pokażę dla Toyoty numer 7, bo Kobayashi jakby wypadł żwirek i przerwał sesję, za to jest dubla dyskwalifikacja, tak jak powinna być w Formule 1 zresztą to robione, no to awans na 12 miejsce i start z 12 pola. Jeszcze tam był taki moment, kiedy ratunkowo wyjechał pod koniec Ifei na oponach typu soft. To był pomysł Roberta Kubicy, żeby po prostu jakoś uratować to miejsce. No i wtedy właśnie sesja została przerwana po wypadnięciu Kamiego Kobayashiego, więc to pierwszy taki początek, jeśli chodzi o te najważniejsze sesje, to nie był jakoś szczególnie pomyślny, ale potem Robert wsiadł za kółko na pierwszy stint, za co teraz wypijemy teraz, bo był to naprawdę mega, mega dobry pokaz. Więc tak, ten pierwszy stint to była po prostu jakiś totalny... Robert przed tym startem też nie był jakiś szczególnie zadowolony, dlatego że wypuścili na kwalifikacje Ifeja, podczas gdy, z tego co rozumiem, powinien był jechać Robert, dlatego że on jednak trochę lepiej się ogarniał. No ale Ifej jest kierowcą fabrycznym i Robert Schwarzman, a Robert Kubica nie jest kierowcą fabrycznym, więc pierwszeństwo został ten fabryczny. Ifej zjechał po szeregu błędów zespołu, też Ifeja, bo Ifej jeszcze zrzucił na karę, potem łamiąc procedurę na dodatkową karę, którą Robert musiał odbyć podczas wyścigu. Nagle z 12 pola, i to tak zawsze jest, nie ma bohatera, który chciałby tutaj ruszyć z 12 pola. Jak z pierwszego, drugiego, trzeciego, no to oczywiście każdy się rwie, natomiast kiedy trzeba w samym środku, jeszcze przed tak ważnym wyścigiem, tym bardziej, to w ogóle no jakoś się kończy. No i oczywiście do brudnej roboty bierze się Roberta Kubica, no bo on jest człowiekiem od tego, jest najlepszym kierowcą w tym składzie, bez cienia wątpliwości. Nic nie mówiąc, bo i Schwarzman, i Fej są naprawdę bardzo dobrymi driverami. Tutaj nie ma tak, że tutaj Robert i długo nic. Jest to bardzo mocny skład całościowo, natomiast no z nich, come on, nie? To widać. Szczególnie jeśli chodzi o takie tam, o prędkości nie będę mówił, bo tego nigdy do końca nie widać, bo Robert rzadko w ogóle podczas weekendów się koncentruje na tym, żeby jechać na szybkość, bo na szybkość mają jechać chłopaki od Ferrari, niezależnie od tego, kto ma jaką szybkość, a oni mają. Natomiast no, we wszelkich stacjach wyścigowych, kiedy potrzebny jest ten kurs kierowcy, inteligencja i ogarnięcie się na torze, start na mokrym i tak dalej, czy mokry stint w nocy, no to oczywiście wtedy Robert jest pierwszą osobą, którą się woła, żeby jechał, no bo on daje największą pewność, że ten temat ogarnie. No i oczywiście został wybrany na start. No i na początku w ogóle... Po pierwsze, czysty start, coś co nie było wcale takie darowane, coś co nie musiało być pewniakiem, ale jednak się udało, w sensie, że nie było żadnego nignianego, nie wpadł, tak, nikt się nie, o nikogo za bardzo nie bijał, tylko wszyscy względnie czysto pojechali, co było pewnym postępem, jeśli chodzi o profil tego wyścigu w ostatnich latach. No i potem Robert na pierwszym okrążeniu przebił się o 7 pozycji, nie na takiej zasadzie, że 5 kierowców, nie wiem, jeden wywiózł 4, a potem jeszcze drugi wywiózł 2 i Robert nagle tutaj po prostu jedną swoją linią nagle znalazł się na 5 pozycji. Nie, nie, to było tak, że po starcie jednego po drugim w momencie, kiedy mamy pierwsze okrążenie, zapatankowanym samochodem, na niedogrzanych oponach, jeszcze nie rozgrzani jako kierowcy, no bo pierwszy, to jest to samo, co było w 2019 roku, czyli jadąc tym sztrudlem, który z punktu wyjścia był słaby, a jeszcze było wiele gorsze niż to, co miał George Russell, bo Russell miał najlepsze możliwe części i tak słabe, a Robert dostawał najgorsze gówno i to, co było poskładane. Jedyne momenty, kiedy można było zobaczyć tak, ten kunszt kierowcy, to były właśnie te pierwsze okrążenia, no bo wtedy, no, wtedy wychodzi genialny kierowca, no bo od razu ma to wyczucie i coś, czego jakby brakowało także George'owi, który jest świetnym kierowcą, a nie tylko. No a potem oczywiście decyduje już prędkość samochodu. No to mniej więcej tak to się rozegrało na tym pierwszym, zaraz po starcie, na tym pierwszym stincie. Robert po prostu jeden po drugim wyprzedzał kierowców, aby wejść na piąte miejsce, na którym się dzielnie utrzymywał, oszczędzając opony, bo przejechał po trudny stint, ale o tym sam będzie opowiadał, na tych samych miękkich gumach. Więc to tempo niby nie było tak jak czołówki, ale to było wszystko w planie. Tym bardziej, że zużyli więcej opon podczas kwalifikacji niż nie jeden rywal, więc trzeba było tutaj, oczywiście wiadomo, jeszcze raz człowiek do zadań specjalnych. Trzy stinty na jednej miękkiej gumie, kto jedzie? Robert Kubica, Who Do You Call? Ghostbusters. Więc Robert jechał tam swoim tempem, potem po pit stopie pierwszym stracił dwie pozycje, spadł na siódme miejsce, bo jeszcze trzeba było odbić 10 sekund karę, którą zrobił jeszcze wcześniej i Fei. I nadchodzi moment, kiedy zaczyna padać deszcz. I Robert decyduje, że zostaje na torze na panach typu slick, choć pada. No decyzja bardzo trafiona, chociaż bardzo, bardzo ryzykowna. No i po raz kolejny moment, w którym Robert zrobił różnicę jako no, jeden z absolutnie najlepszych kierowców w tej całej stawce. I to jest moment, w którym Robert tak naprawdę wyjeździł prowadzenie dla swojej załogi, zresztą po super fajnych pojedynkach i z Lotterem, i z Nielsenem. W jakimś momencie obaj go wyprzedzali, ale zaraz potem zjeżdżali na tankowanie, bo Robert miał po prostu więcej paliwa w zbiorniku, też tam udało mu się przyoszczędzić. I ostatecznie, kiedy oddawał auto Robertowi Schwarzmanowi, to mieli naprawdę solidną przewagę, którą po prostu kontrolowali. Potem wsiadł Fei i zapadł zmrok, zaczęło padać, no i oczywiście Who Do You Call, Robert Kubica. Robert wsiada do samochodu i w pewnym momencie mamy słynny incydent z Diesem Van Torem. Incydent, który wzbudził bardzo wiele dyskusji. Incydent, w którym... Bardzo trudne do oceny, dlatego że no, raz, że było ciemno, dwa, że były to takie bardzo... Tak, no, jak to wyglądało? Wyglądało to tak, że Robert Kubica odbija do prawej, spychając, uderzając delikatnie, ale skutecznie w Van Tora, w BMW numer 15 i tamten wstawia go bokiem, uderza w barierę dość mocno, na tyle mocno, że trzeba tą barierę w zasadzie wymienić duży fragment, co powoduje bardzo duże opóźnienia, bardzo długiego safety cara i długie deliberacje i fanów przed telewizorami i sędziów na temat tego, co dalej zrobić i jak to potraktować. No bo na pierwszy rzut oka Robert Kubica tutaj po prostu zrobił takie uderzył go i ten. Natomiast pierwsza rzecz. Van Tor był kierowcą dublowanym przez długi, długi czas, zamiast ustąpić miejsce tak, jak się powinno. I to nie chodzi o to, żeby zjechał i zahamował, tylko po prostu nie ścigając się. Ściga się z Kubicą, spycha go na makrą linię, stara się go wrzucić na kierowców dublowanych i po prostu walczy z liderem wyścigu. To nie chodzi tylko o to, że jest dublowany. To jest lider wyścigu, to jest chamstwo, takie rzeczy się po prostu nie robi. Totalne buractwo, prostactwo. To jest, nie dość, że jest to niezgodne z regulaminem, coś, na co sędziowie nie zareagowali, a powinni, to jeszcze, abstrahując od regulaminu, takich rzeczy nie robi kierowca, kierowcy takich rzeczy nie robi, nie? Bo to jest po prostu chamstwo, ale dostał polecenie od zespołu, żeby za wszelką cenę bronić, jak Częstochowy, tego okrążenia, no bo jak się spadnie za lidera, jak ma się dubla, no to jakby strategicznie sytuacja jest, robi się gorsza dla zawodnika i on to robił, mimo tego, że miał wolniej jechał na prostych, problem polegał na tym, że BMW było szybsze na prostych. Przed tym wyścigiem zrobiono BOP, w którym Ferrari odebrano kilka kilowatów przy prędkości powyżej 250 km na godzinę i to było widać, że było często sytuacje, że tutaj kierowca Ferrari, a szczególnie tym żółtym, bo te czerwone jakoś tak lepiej szły, już tam wyprzedzał i to też było widać w tym pojedynku z Van Torem. Wyprzedzał, był dalej, a nagle to się tak i nagle ten Van Tor znowu wychodził do przodu. Van Tor dwa razy chciał szykanę, więc absolutnie jechał pusty kawał buraka i tyle, no ale to jeszcze nie sprawiedliwia sytuacji, w której no, wybieramy go z toru specjalnie. Natomiast to nie był taki manewr. Natomiast z kamery zewnętrznej z tyłu wyglądało w ten sposób, że faktycznie, że tutaj jedzie, tu Kubica odbiera do prawej, projekt tego wywala, pokazał mu, trochę przesadził i wysadził go z toru. Jest przepis, tutaj się trochę inaczej dziwi w długim dystansie, że ostatecznie przy dublach kierowca, który dubluje, jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo tego manewru, przy czym w domyśle tak naprawdę chodzi bardziej o dublowanie samochodów w niższej kategorii niż samochodów w swojej własnej kategorii. Natomiast jest też taka zasada, że jak jesteś dublowany, masz niebieskie flagi, to powinieneś przepuścić kierowcę, ktoś dubluje. To jest coś, czego Wantor nie ignorował niebieską flagę. Absolutnie absurdalna sprawa. Natomiast cały czas to jeszcze nie usprawiedliwia manewru, w którym tak zwozimy drugiego kierowcę z toru. Jaki jest decydujący... Znaczy inaczej, sędziowie mogli dać tą karę, mieli tam jakąś podkładkę, bo po prostu znając, że nie wiem, że nie zachował bezpiecznej odległości, zbyt ryzykowny, zbyt blisko, zbyt niebezpieczny manewr. Natomiast chodzi o to, że w uzasadnieniu wyroku posłużyli się wytłumaczeniem, które nie było niezgodne z prawdą, ponieważ oni twierdzili, że patrząc na materiał z kamery pokładowej, widać było, że Wantor jechał cały czas prosto, trzymał swoją linię i Robert skręcił na niego i to widać w porównaniu z linią z prawej strony. I to jest na tyle absurdalne, że wszystkie inne kamery wskazywały na to, że to Robert w niego wjechał, ale ta jedna pokazywała, że tak naprawdę pół sekundy, zanim dochodzi do kontaktu, Wantor odbił w lewo. Delikatnie, to jest o parę centymetrów szczelina żyletki, więc Wantor odbija w lewo, Robert odbija w prawo, i dochodzi, to jest ten typ kontaktu, czyli to nie jest tak, że on tutaj jedzie sobie grzecznie prosto, a ten go tylko dwaj kierowcy robią delikatny ruch w różne strony i tu dochodzi do tego incydentu, więc o ile nie będę polemizował z karą, można było znaleźć na nią jakąś tam przykrywkę zgodną z regulaminem i okej, wyścigi, okej, można to przyjąć, o tyle ten jeden przykład i to jedno wytłumaczenie było nieodklejone z rzeczywistości, w sensie, że akurat za co, ale za to nie, bo to nie była prawda. Wantor odbił do lewej, po prostu. I abstrahując od tego, że jechał jak kawał buca, ścigając się z liderem wyścigu, tak, coś, czego innym kierowcom się nie robi. Było to po prostu bardzo, bardzo brzydkie. Więc potem kara te 30 sekund stop and go, czyli zjeżdżasz do boksu, nie można nic zrobić samochodem, jeszcze zjazd do boksu cię kosztuje sporo czasu sam, bo to nie tylko sam postój. No i spadek na 6. miejsce i okolice dla ekipy numer 83, ale Le Mans ma to do siebie, że potrafi znowu jakoś niwelować te różnice, wyrównać szanse. Safety cary, full course yellow i tak dalej, przede wszystkim safety cary bardzo w tym pomagają. Był taki moment, kiedy była ulewa w nocy i po prostu przez godziny jechali, bo strasznie, strasznie padało. Za safety carem znowu Robert miał tę nikłą przyjemność jechać nad ranem, o czym też zaraz powiem w wywiadzie, samochodem. I po prostu wieśtał to. Tak czy inaczej skończyło się na tym, że już po tym wszystkich safety carach, kiedy znowu już zaczęło się ściganie, tak naprawdę załoga numer 83 znowu znajduje się w walce o zwycięstwo, a jeszcze bardziej na podium. Zwycięstwo chyba byłoby trudno, bo po pierwsze Toyoty były szybsze, mimo tego, że wygrało Ferrari, na pewno były szybsze od 83, a dwa Ferrari czerwone też sprawiły wrażenie trochę szybszych od tego żółtego, z takich czy z innych powodów. Natomiast tak czy inaczej w tamtym momencie była przefajna walka, gdzie tasowali się w tej pierwszej trójce. Wtedy jechał Schwarzman, jechał Cadillac numer 2 i Ferrari numer 50 i gdzieś tam jeszcze Toyoty. To był bardzo fajny miks, jeśli chodzi o walkę o miejsca na podium i być może nawet zwycięstwo. Tym bardziej, że mimo tego, że tamte samochody sprawiły wrażenie trochę szybszych, to w Le Mans, jeszcze raz, nie chodzi tylko o szybkość samochodu, zresztą końcówka w wyścigu też pokazała, było tam dużo takiej dramaturgii. Przecież w samej końcówce wyścigu była taka sytuacja, że co, 50, Ferrari numer 50 miał niedopnięte prawe drzwi, powinno zostać ściągnięte od razu do boksu, a zdaje się nie zostało, żeby coś z tym zrobić. Jakiś czas to zajęło, ostatecznie musieli tam coś zjechać i to naprawić. Była kolizja Ferrari numer 51 z Toyotą, w której była tylko 5-sekundowa kara, podczas gdy, szczerze, to było grube, nie? W sensie, że coś takiego 50% więcej. No ale okej, końcówka wyścigu, sędziowie po prostu spojrzeli na to jakimś łaskawszym okiem. Szkoda, że w tym miksie wtedy już nie było naszej załogi. Dlaczego? Dlatego, że 4 godziny przed końcem Robert Schwarzman zjeżdża do boksu i spod maski idą kłęby dymu. I ewidentnie jest coś przegrzane, początkowo wydaje się, że to hamulce, ale to był jakiś cały system naczyń połączonych. Z tego co rozumiem, chodziło o jakieś generalnie izolacje w ogóle, jakby naczynia sprzężone różne sprawiły, że różne elementy sprawiły, że tak naprawdę po prostu przegrzały się też akumulatory, baterie. To co jest ciekawe, ten samochód mógł jechać, prawdopodobnie nie dojechałby do mety, ale można by nie było wyjechać z boksu, ale zespół zdecydował, że już go wycofamy z wyścigu. Coś co też nie każdemu się podoba, bo jest taka teoria. Tacy prawdziwi wyścigowcy z zębem twierdzą, a po pierwsze, że nie robi się takich numerów, jakie robił ten Wantor i nie walczy się z liderem, kiedy jest się dublowanym w wyścigu. Jest to po prostu czyste chamstwo. I tak samo wyścig kończy się na torze, a nie w boksach. Natomiast ostatecznie podjęto taką decyzję. Co ciekawe, elementy, które padły, to prawdopodobnie były te elementy, które one nie zostały jakby założone zupełnie nowe na wyścig, z tego co rozumiem, tylko one już... Normalnie się robi tak, że wszystko, co się da, to na 24 godziny wkładasz do samochodu, żeby było świeże. Z tego, co rozumiem, w tym samochodzie nie wszystko było świeże. Więc no znowu taki element, który zdecydował o tym, że, no, że ten element pracy zespołu wpłynął na ostateczny wynik. Więc tak to wyglądało najmniej się z tej... Być może nawet fakt, że się przegrzewał samochód i ta bateria też, to on sprawiał, że trochę wolniejsze było na tym etapie, szczególnie to żółte Ferrari od czerwonego, no bo to wiecie, no, akumulatory, czyli hybryda, czyli dodatkowa moc, no na pewno przegrzewanie się tego nam temu nie służy. Więc tak to się rozegrało. O całej reszcie opowiem Wam teraz w naszej rozmowie Robert Kubica, a potem wracamy do programu. Posłuchajcie. Robert, 20 godzin jazdy w Le Mans, dużo, dużo akcji, ale na początek proszę powiedzieć, co się stało, kiedy ten dym wyszedł spod maski, dlaczego stanęliście?
Dym to nie był problem. Dym się jakby pojawił z hamulców, które było konsekwencją jakby... konsekwencją konsekwencji naszego problemu, na który próbowaliśmy reagować i tak naprawdę do końca nie wiadomo, co było powodem, ale ogólnie musieliśmy się zatrzymać.
Byliście w walce no, w pierwszej trójce tak naprawdę. Czy myślisz, że straciliście być może zwycięstwo, czy to było cały czas w grze?
Jak przez 20 godzin jesteś w grze, to nie widzę powodów, dlaczego. Oczywiście, gdyby nie było awarii, nie bylibyśmy też w końcówce, ale wyścigi też nie wiesz, jaki scenariusz ci zafundują, dlatego nie ma co gdybać. Wydarzyło się, co się wydarzyło i tyle.
Powiedz, jak to odebrałeś? Czy to był jakiś wielki cios?
Powiedzmy, że po pierwszej edycji Le Mans, w której tutaj byłem, czyli 3 lata temu, gdzie straciliśmy zwycięstwo w LMP2 na ostatnim okrążeniu. No jakby zahartowałem się. No jakby no, takie rzeczy się zdarzają i tyle.
Przejdźmy tak już do początku. To bardzo imponujący po pierwsze start, czyli tam no, gdzieś ze 3 okrążenia, 3 pozycje odrobione jeszcze na pierwszych metrach. W zasadzie na pierwszym okrążeniu 7 pozycji. Jak to zrobiłeś w ogóle? Jak to wyglądało z Twojej perspektywy?
Nie wiem jak. Nie no. Jakąś jakby... Pierwsze okrążenie mieliśmy dobrą przyczepność i po prostu ją wykorzystałem. Bywało tak, że już 2 lata temu też startowałem, trochę z bliższa, ale też nadrobiłem chyba 5 pozycji na pierwszych 2-3 zakrętach. Niektórzy to nazwą to fuksem, fartem, niektórzy inaczej. Tak wyszło i jakby pomogło nam znacznie, nie ukrywajmy, że jakby dobry start, mimo że to jest 24-godzinny wyścig, to tak naprawdę stawia cię w dobrej pozycji. Pewnie i tak przejdziesz sam później do kary, nie ominęliśmy jakby przygód. I jakby odbyliśmy dosyć surową karę. No ale wyścig jest długi, safety cary, najpierw slow zone i full cause yellow nas sporo kosztowały. Mieliśmy dłuższe trochę stinty i w złych momentach się pojawiały dla nas. Straciliśmy tam bodajże 2,5 minuty, później safety car wszystko jakby anulował. No i jakby byliśmy w grze. Le Mans jest to 24-godzinny wyścig, gdzie są jakby też 2 mini wyścigi. To są tak naprawdę pierwsze 2 godziny i ostatnie 2, gdzie się zaczyna prawdziwe ściganie, jeśli jest o co się ścigać. No ale my do tego, jakby do tej drugiej kluczowej fazy niestety nie dotarliśmy.
Wracając do tej pierwszej fazy, jeszcze oddawałeś auto z takim naprawdę solidnym prowadzeniem. Tam były zmienne warunki pogodowe. Powiedz, co sprawiło, co zdecydowało o tym, że nie dość, że wyszedłeś na prowadzenie, to jeszcze do tego ono było tak wyraźne?
No, trzy elementy. Dobre zarządzanie oponami, ponieważ zostałem trzy stinty na softach. Oczywiście przelotny deszcz trochę pomógł, ale tak naprawdę plan był taki. Wiadomo było, że w okolicach są jakieś opady, dlatego trzy stinty nie byłyby łatwe na średniej mieszance, tym bardziej na miękkiej, no ale się udało. Kluczową jakby była decyzja, gdzie większość załóg zjechało, kiedy pojawił się taki przelotny deszcz, który się przesuwał na torze. No jakby ja zadecydowałem, że zostanę. Do ostatniej chwili były tam dyskusje, ale byłem pewny tego, co robię, ale później jak minąłem zjazd do alei serwisowej i wyjechałem na prostą startową, gdzie akurat tam się przeniósł duży deszcz, trochę miałem zdziwienie i zwątpiłem w moją decyzję. Ale z kolei później, jak wyjechałem już na drugą stronę toru, pomiędzy Tetro Róża, tą pierwszą szykaną, tą taką prostą, tam już było, praktycznie nie było deszczu, było dużo bardziej przyczepnie, to wiedziałem, że to była dobra decyzja. Oczywiście w takich momentach też trzeba mieć trochę szczęścia, ponieważ gdyby ten deszcz zatrzymał się trochę na dłużej, No to byłoby dużo trudniej, ale jakby ta trafna decyzja tak naprawdę później się przekształciła przez następne 8-10 godzin jazdy na niefartowną, ponieważ wszyscy, którzy zjechali, właśnie mieli w cudzysłowie, nie w cudzysłowie, ale mieli sporo szczęścia ze slow zonami i zyskali ponad 2 minuty nad nami, ponieważ jechali, mieli właśnie zróżnicowaną strategię poprzez dodatkowe pit stopy na zmianę opon i ich automatycznie stinty były przesunięte w porównaniu do naszego. No ale tak jest, w Le Mans wspominałem pierwszą jakby edycję, tam też straciliśmy prawie 4 minuty do na safety carach. Na szczęście regulamin się zmienił przez ostatnie 2 edycje, jeśli chodzi o safety cary, ponieważ tam wtedy na Le Mans są 3 safety cary i w zależności gdzie jesteś na torze, możesz mieć szczęście lub pecha i nie było jakby zgrupowania później, tylko startowałeś w różnych miejscach. I zdarzyło się 2 razy 3 lata temu, gdzie byliśmy 15 sekund za naszą siostrzanym autem. Oni jakby przejechali przez linię safety cara i wzięli tego safety cara, który jest tam 4 km dalej, a my musieliśmy się jakby zatrzymać na tym wcześniejszym safety carze i zamiast 15 sekund mieliśmy minutę 40 straty. To się zmieniło, ale jednak slow zone i full cause yellow jest zawsze takim aspektem, który odgrywa pewną rolę.
Na tym swoim stincie jeszcze miałeś super fajne pojedynki. Walczyłeś z Porsche, chyba z Lottererem, walczyłeś też z Ferrari jednym. Powiedz, jak dużo miałeś frajdy w takim razie z tej jazdy, bo to było naprawdę, wiesz, do oglądania było
super. Umówmy się, fajne. Kiedy jedziesz na slickach i widzisz na szybie, że pada, albo na przykład nie wiesz, przez ostatnie 3 minuty, ponieważ był to przelotny, ruszający się deszcz, nie wiesz, ile napadało na dany zakręt i dojeżdżasz do tego zakrętu 330 na godzinę i masz zahamować, to fanu za bardzo nie ma. A dlatego też wtedy osobie, która prowadzi, a w tym wypadku to byłem ja, jest najtrudniej, ponieważ nie masz punktów odniesienia. Jak już jedziesz drugi, trzeci i widzisz, co auto przed tobą robi, to wtedy masz jakby czas na jakąś tam reakcję lub jesteś masz jakieś tam pole widzenia, tak, sytuacji i możesz coś ocenić. No ale jakby udało się też wydłużyć stint, także jakby wszystko się złożyło w całość, no ale tak jak mówię, no, Le Mans jest długie, Le Mans bywa surowe i ta edycja taka była.
Teraz ta sytuacja najbardziej kontrowersyjna, czyli 30 sekund kary za incydent z Vantorem, jak ty to
nie,
widzisz?
Nie, no nie 30, tylko ponad minuta.
30 sekund stop and go, tak, a jak to wyglądało z twojej perspektywy?
Nie będę komentował. Czy mam komentować całe wydarzenie, czy mam komentować, co się wydarzyło? Uważam, to co powiedziałem, jak wyszedłem, że było to niefortunne wydarzenie, które się nie powinno wydarzyć. Nie powinno się wydarzyć z wielu względów, ale już nie będę się za bardzo wtajemniczał. Wszyscy widzieli, znaczy większość pewnie widziała końcówkę tego, a sporo się działo przed i to było bardzo nie fair, ale to już trzeba być w aucie, żeby zrozumieć, co się tam działo i dlaczego było nie fair.
Rozumiem.
No ale jakby są kierowcy, którzy mają większy respekt i szacunek do innych, są kierowcy, którzy mają mniejszy. I myślę, to też zależy od tego, w jakich mistrzostwach startują. Są mistrzostwa, gdzie niebieskie flagi są nierespektowane. Są mistrzostwa, gdzie niebieskie flagi łatwo można ocenić kierowcę, kiedy jest dublowany. No i tyle.
Vantor napisał na Twitterze, że jest rozczarowany reakcją FIA, bo go zepchnąłeś przy 30 km na godzinę i dostajesz tylko 30 sekund. To
tak. Może sobie pisać, co chce. Pewnie też był... Ale nierespektowanie niebieskich flag, spychanie drugiego auta specjalnie na mokrą stronę toru, na slickach i dobrze wie, że jest ciężko ocenić, jak mokro jest, ponieważ jechaliśmy w nocy, a później wykorzystywanie auta GT, żeby mnie zwolnić, ścinanie szykany i oddawanie pozycji jest ok, tak? Dlatego mówię, że nie ma sensu komentować, tak jak mówię.
Miałeś jeszcze ten stint za safety carem w tym ogromnym deszczu. Nie jest tak, że trochę łatwo zasnąć w takim momencie, że musi być jakaś mordęga totalna.
Czy nie mordęga, no mordęgi są inne, życiowe. Ale jakby nad ranem zawsze jest, jakby są to takie godziny, może najtrudniejsze, jeśli chodzi o właśnie zmęczenie, ponieważ jesteś po nocy, oczywiście starasz się odpoczywać i wtedy, kiedy nie ma adrenaliny, tylko jedziesz 80 na godzinę za safety carem, no to parę razy się ziewnęło.
Okej. Okay. No i potem nad ranem wróciliście do gry i ta awaria. Powiedz w takim razie, co dalej?
Dalej następny wyścig Brazylia. No jakby nie ukrywajmy, że niedojechanie w Le Mans jest kosztowne. No i tyle. Będziemy starać się odkuć w następnych wyścigach, co nie będzie łatwe. Konkurencja jest spora. Należy pamiętać, że no jakby nie było, szanse nie zawsze się zdarzają. Szkoda, że tutaj nie udało się jej wykorzystać, ale tak jest motorsport.
Dzięki wielkie.
Dzięki, pozdrawiam wszystkich.
Tyle od Roberta. Zwycięzcami znowu Ferrari, tym razem załoga numer 50, Antonio Fuoco, Niklas Nielsen, ten sam, z którym i Robert walczył w tej pierwszej części, potem ta sama załoga, z którą przed awarią walczyli chłopaki, i Miguel Molina. pomimo tych niedomkniętych drzwi w pewnym momencie. Drugie miejsce dla Toyoty, numer 7, Jose Maria Lopez, który tutaj jechał w zastępstwie Kamui Kobayashi i Nick DeVries. Dodam jeszcze, że Kamui Kobayashi wypadł w kwalifikacjach, a DeVries wjechał w tył Lexusa podczas warm-upu przed wyścigiem, a mimo to chłopaki dojechali na bardzo dobrej drugiej pozycji. Toyota była naprawdę szybka w tym wyścigu, ale chyba Ferrari jest ostatecznie szybsze. Cadillac też, kurczę, co z tym Cadillaciem, nie tak dobrze szło. I Kobayashi, który to rozwijał się w kwalifikacjach, o tym mówiłem. I trzecie miejsce, załoga numer 51, czyli Pierre Guidi, Antonio Giovinazzi, nasz kierowca Formuły 1, zeszłoroczny zwycięzca zresztą, i James Calado, jeszcze raz załoga numer 51. No i Pierre Guidi, który miał ten kontakt, dostali na 5 sekund tylko kary za kontakt z Brendanem Hartleyem. No i oczywiście klasyfikacja w LMP2, gdzie no znowu dramatyczny, ale też bardzo dobry występ naszej załogi Inter-Europol Competition. W zeszłym roku zwycięstwo w LMP2, w tym roku drugie miejsce. Kuba Śmiechowski w składzie z Władysławem Lomko i Clemencem Nowalakiem, dwoma Francuzami, bo nie mają francuskie papiery. Wielkie gratulacje, super fajna rzecz i parę zdań od Kuby Śmiechowskiego na temat tego, co działo się na torze w Inter-Europol Competition. Kuba Śmiechowski, kolejny start Le Mans i po raz kolejny na podium, tym razem drugie miejsce. Pojedzie po tym zwycięstwie, to ciągle radość, czy jednak trochę niedosyt?
Nie, ciągle radość zdecydowanie, szczególnie, że wyścig zaczął się bardzo źle dla nas. W trzeciej godzinie straciliśmy koło, spadliśmy z kółka liderów, ale i od tego czasu walczyliśmy cały czas, żeby wrócić na to kółko. Ryzykowaliśmy wiele razy, właśnie zaczął padać deszcz, my zostawaliśmy na slickach, żeby jakoś to przetrzymać. W końcu się opłaciło, więc wspaniała robota moich kolegów z zespołu, Vlada i Klementa, i świetnie, po prostu jestem bardzo szczęśliwy.
Powiedz, jak to się stało z tym kołem? Co się wydarzyło?
Odpadło jakoś. Zdaje się, że obluzowały się chyba piny w piaście. I od tego czasu też dużo traciliśmy na zmianie kół, bo ściągnięcie było trochę ryzykowne, bo można było ściągnąć razem z tarczą hamulcową, więc musieli chłopaki bardzo ostrożnie to robić. Ale w końcu myślę, że naprawdę świetnie sobie wszyscy poradzili. Zespół wykonał świetną robotę, jak od dłuższego czasu już, więc naprawdę, jak mówię, wszystko poszło super.
Jak dużo mieliście stratę? Widziałem, że w jednym momencie było już okrążenie w plecy, to chyba było jakoś w trakcie pit-stopów. Jak było najbardziej, najgorzej, najdalej?
Myślę, że raz półtora okrążenia w pewnym momencie. No i mówię, tak jak postanowiliśmy ryzykować, nie mieliśmy nic do stracenia, więc próbowaliśmy właśnie za wszelką cenę zostać na torze, odrabiać. Udało się, opłaciło się, myślę, skończyliśmy 16 sekund za zwycięzcą, więc kto wie, co by było, no ale tak jak mówię, wszystko potoczyło się od tej 21 godziny do końca, wszystko poszło świetnie.
No dobra, najważniejszy wyścig roku za Wami, co dalej, jak żyć?
No ja mam jeszcze 3 rundy w IMSA, Watkins Glen, Indianapolis i Road Atlanta, więc będę koncentrował się na tym. Zespół ma jeszcze 4 wyścigi w LMS-ie, więc no, w tym momencie jesteśmy pierwsi w klasyfikacji, więc będziemy próbowali dowieźć to do końca.
Okej, w takim razie wielkie gratulacje, dzięki wielkie i powodzenia w kolejnych startach.
Dziękuję bardzo.
Tyle od Kuby, jeszcze raz wielkie gratki i parę zdań tylko. Zwyciężyła załoga numer 22 United Autosports, czyli zespół Zaka Browna, tego samego pana, który jest pryncypem zespołu McLarena w Formule 1. Oni mieli sporo przygód podczas tego wyścigu i tam były jakieś błędy popełniane, ale mimo tego dojechali na pierwszej pozycji w LMP2 Oliver Jarvis, B-Joy Garg i Nolan Ziegel. Jakoś tak. Wygrywają w kategorii LMP2. Tyle jeśli chodzi o pierwszą część programu. Teraz przechodzimy do bardzo smutnej wiadomości na temat Kacper Sztuki. To jest coś, co było do przewidzenia, natomiast dziś na Twitterze Kacper napisał taką oto informację. Chciałem podzielić się z Wami informacją na temat mojego rozwoju i dalszych występów w Formule 3 w obecnym sezonie. W ostatnich tygodniach umowa z juniorskim programem Red Bulla została rozwiązana z inicjatywy partnera, czyli ewidentnie to Red Bull postanowił, że się pożegnać. A tak naprawdę głównie dr Helmut prawdopodobnie. Do momentu zakończenia współpracy moje starty, funkcjonowanie w zespole i progres, który poczyniłem, były pozytywnie oceniane przez wszystkie współpracujące ze mną bezpośrednio osoby. Bardzo dziękuję każdemu, kto był zaangażowany w projekt, którego częścią byłem od listopada 2023 roku, czyli no niestety trwało to dość krótko. Powyższa decyzja nie wpływa na ocenę zespołu MP Motorsport i nasze plany startowe. W sezonie 2024 dzięki wsparciu moich sponsorów zamierzam wystąpić we wszystkich pozostałych rundach FIA Formula 3 Championship i dalej rozwijać jako kierowca zarówno na torze, jak i poza nim. Moja determinacja do tego, żeby być najszybszym, wygrywać i któregoś dnia ścigać się z najlepszymi kierowcami na świecie, pozostają niezmienne. Dziękuję za wszelkie słowa wsparcia. Wchodzimy w ostatni etap przygotowań do wyścigu w Barcelonie. Do zobaczenia na torze. Moi mili, to było do przewidzenia. Nie będę krył, że gadając zakulisowo, mówiłem, że Imola to był taki ostatni moment, żeby jeszcze się odbić po tym ciężkim początku. I prawie się udało, bo był ten start z pole position, ale potem stracone pozycje, jedyne zdobyte punkty w sezonie, 6 punktów zresztą, 19 miejsce w rankingu. Natomiast 4 rundy i do tego jeszcze dwie bardzo trudne, bo Kacper nie jeździł jeszcze na torach ulicznych, a tymczasem jechał w Melbourne po raz pierwszy w życiu na torze ulicznym i potem w Monako w najtrudniejszym wyścigu znowu pierwszy raz w życiu. O ile jeszcze podjęcie decyzji rozumiem, tym bardziej, że sam ją przewidywałem, powiedziałem, to tak było. Że powiedziałem, że nie możemy oczekiwać żadnych cudów, szczególnie po tych wypowiedziach, które dawał Helmut Marko, bardzo ostrych. Natomiast anonsowanie jej, to trochę co innego na tym etapie sezonu, to jest po prostu takie trochę niefajne. Tłumaczyłem Wam też w Codrive, który zresztą będzie zaraz Codrive przed Grand Prix Hiszpanii, generalnie taki aktualnościowy mocno. Jakie są moim zdaniem problemy? Zresztą przed sezonem też mówiłem, rozmawialiśmy o tym z Kacperem. Pierwsza rzecz, dogrzewanie opon. Bardzo nietypowe, trudne opony do wyczucia Pirelli i umiejętność przygotowania ich i przejechania przy optymalnej przyczepności tego jednego pierwszego, najdalej drugiego, ale tak naprawdę pierwszego okrążenia w trybie kwalifikacyjnym. To jest łatwa sztuka, to jest coś, czego trzeba się nauczyć i coś, co najłatwiej wyczuć w testach. Prawda jest taka, że kierowcy nie można testować Formułę 3, ale pan Bruno Michel, który rządzi tą kategorią i także Formułą 2, jest taką szarą eminencją wyścigów juniorskich od bardzo, bardzo, bardzo wielu lat i postacią średnio sympatyczną moim zdaniem. On sprzedaje testy w bolidach GP3, czyli to jest poprzednia Formuła 3, tak się nazywa GP3. Trochę inne, ale mniej więcej podobna prędkość, można się dużo nauczyć między innymi o oponach, tylko trzeba mieć, wiecie, pieniądze, żeby sobie jeździć. I ci najlepsi kierowcy, nie umiejąc talentu, na przykład Kimi Antonelli, wielka, przyszła gwiazda Mercedesa, z całą pewnością bardzo zdolny, ale to jest koleś, który po prostu jeździł wszystkim zawsze, czym się dało, testuje i to na tym się też buduje. Talent to jedno, ale to, że jeździ kiedy się da i czym się da, to jest druga rzecz. No i zawodnicy, którzy mogą mieć tyle samo talentu, albo ciut mniej, albo na ciut więcej, którzy tyle nie jeżdżą, po prostu nie mają z nim szans. I tak samo ci wszyscy inni chłopaki, które nie mają problemów z pieniążkami, po prostu sobie testują dużo, a biedny Polak, i to się dotyczy w zasadzie większości naszych kierowców, myślę, że Maciej Gładysz był kierowcą, który pod tym względem był też dobrze szykowany do Formuły 4, że miał trochę więcej takich jest, ale też chyba nie tyle, co te chłopaki, prawda, z zagranicy tak zwanej. No po prostu jesteś do tyłu i tyle. Natomiast druga rzecz bardzo ważna to jest ten styl jazdy i coś, co było widać, to było widać na torze, a nawet bezpośrednio na onboardy, bo onboardów niestety raczej rzadko było widać onboardy z Kacpra z samochodu, a wydaje mi się, że ona by powiedziała jeszcze więcej, czyli duża zachowawczość w jeździe i takie coś, co sprawiło wrażenie braku pewności siebie, podczas gdy chłopaki, te właśnie z czołówki, czy debiutanci, czy nie, oni szli wszystko, szli ostro, bardzo ciekawe onboardy, szczególnie na Imoli były, kiedy to jest bolid dość posterowny, nie gwałtownie posterowny, ale widać było, że na Imoli było dużo korek, że oni wychodzili z zakrętu, one wyglądały na wolne w porównaniu z Formułą 1, ale to jedzie dość szybko. Że na wyjściach kilka korek na samym wyjściu z zakrętu, żeby ten przód łapać i żeby się mieścić. Ale także podczas walki, agresywna jazda, wchodzenie na spóźnionym hamowaniu, po prostu wbijanie. Coś, czego Kacper nie miał, tylko że nie można mieć do niego pretensji o to, że on tego nie miał. Z jednego powodu. On nie miał takiej swobody nauki, w sensie, że ci wszyscy kierowcy, to oni po prostu mogli tak się szykować do tej jazdy, bo nie dość, że testy, to jeszcze tak mogli jeździć wcześniej, ponieważ w kategoriach juniorskich, dlatego że nie mieli takiej obawy, że jak uszkodzę zawieszenie albo jak uszkodzę przednie skrzydło i będę miał udział własny, że jak nie wiem, się to zdarzy dwa razy, to mogę nie mieć dalej budżetu na dokończenie sezonu. Mieli po prostu ten budżet, byli dobrze wspierani. Nie mieli problemu takiego, że dobra, jak dam ciała i dostanę karę, albo nawet nie dam ciała, ale dostanę karę, bo to też się zdarza. Jeśli chodzi o sędziowanie, jest bardzo słabe, tak, teraz w wyścigach, to widać nie tylko Formuły 1 przecież, ale i Formuła 4. Ostatnio byłem na tym, mówiłem Wam o tym, jak byłem w Portimao i tutaj też nie było jakieś super dobre sędziowanie w Le Mans. Nawet wtedy, no to oni są w stanie, po prostu mogą się znerwować, ale dobra, trudno, stało się, jedziemy dalej, tak, mamy budżet zapewniony na najbliższe 4 lata albo 5 i ten, i testy, nie testy, po prostu widać to, to się objawia w takiej jeździe i to było widać, tę pewność. Kacper nie mógł takiej jeździć, nie mógł się tego nauczyć, więc on był już na wstępie do tyłu tylko z tego powodu, że nie miał wyrobionej tej pewności, nie miał tej swobody jazdy wcześniej. Więc to jest coś, czego trzeba było sobie jakby w sobie wyrobić i czegoś nauczyć. Raz, a dwa, chodzi już samo podejście, modus operandi w tym wszystkim, czyli no po prostu sposób postępowania, tak? To jest coś, czego zabrakło, natomiast jest to absolutnie w pełni uzasadnione. To, co teraz, na co możemy mieć nadzieję, to to, że to się w jakimś momencie uruchomi, że być może nawet ta zmiana jakoś wpłynie pozytywnie na Kacperze, że dostanie trochę więcej takiej agresji, że po prostu zacznie szukać tych marginesów, już się nie przejmując takimi rzeczami, jak to, że nie wiem, że się coś tam Red Bullowi nie spodoba, tylko po prostu jechać swoje i po prostu tego się dorobić. Trzeba dokończyć ten sezon, wyciągnąć jak najwięcej nauki i tak jak głowa do góry, tak nie załamywać się i po prostu sytuacja jest ciężka, ale dopóki it ain't over till it's over, jak to śpiewał Lenny Kravitz, tak to on? Nie, on śpiewał If you want it, you got it. You just have to believe in yourself. To fajna piosenka, ale to nie jest aż tak proste. Szczególnie w motorsporcie. Natomiast po prostu nie tracić nadziei, nie tracić wiary i po prostu iść swoje i walczyć. Tak więc no, trzymamy kciuki. Jest to przykra informacja. Nie jechał mu też za bardzo po Red Bullu, bo Red Bull miał jakieś swoje powody. Moim zdaniem jeszcze raz postąpił tak trochę pochopnie, ale też no, mieli podkładkę, tak? Nie można powiedzieć, że co zrobiliście i tak dalej, no bo Helmut ostrzegał i stał się jak stało, ale teraz to już się wydarzyło, pora po prostu przejść do tego dalej i robić swoje. I tyle, jeśli chodzi o temat Kacpra Sztuki. Teraz przejdziemy sobie do Formuły 1. Po pierwsze, FIA zmienia przepisy tak, aby Kimi Antonelli mógł dostać super licencję. Był taki moment, kiedy mówiło się, że Mercedes zabiegał o to, żeby do tego doszło. Toto Wolff absolutnie zaprzeczał, mówił, że to nie on. Wysyłał raczej ostrzeżenie, z tego co rozumiem, że generalnie do środowiska Kimiego, żeby trochę przyhamowali, jeśli chodzi o budowanie takich oczekiwań i właśnie takie wywieranie takiej presji poprzez te oczekiwania na zespole. Natomiast no, on już jest zdecydowany, tak? On chce mieć Antonellego w Mercedesie jak najszybciej, więc też sobie mogą na to pozwolić. To jest inaczej, nagle FIA obniżyła wiek na superlicencję z 18 lat na 17. Ewidentnie pod Antonellego, inaczej być nie może. I to jest kolejny bardzo taki oczywisty przejaw wygranej Toto Wolffa i ekip Formuły 1 i Liberty Media z FIA. Coś, o czym zwróciłem Wam uwagę, mówiłem, że to wstępkę rodzajową w Monaco, kiedy zobaczyłem w padoku na pitlane w ogóle. Jak Toto z kimś gada, tutaj z tyłu podchodzi pan prezydent i to tutaj i takie. Wyglądał, to mi przypomniało scenę z Misia z tym. Z Winickim, z ministrem Winickim. Czyli tam jest ta scena na tym, w Pałacu Kultury, że tam Misi, Ryszard Ochucki jedzie do tego Pałacu Kultury na początku, żeby się spotkać z panem ministrem, przewozi mu ten puchar na zakrętę, Złotnicki. Winicki był w tym, w Alternatywie 4. Puchar dla Marka Złotnickiego na zachętę. Więc i ten minister Złotnicki tak do niego mówi, że ten, ja cię lubię, ciebie Rysiu, wszystkie Ryśki to równe chłopaki, nie? To, i mniej więcej tak, jak patrząc, można by było na tą scenkę, jak Toto, który jest wyższy od prezydenta FIA, jak rozmawia, kładzie mu ręce na ramieniu, to jakby podłożyć te głosy, w sensie, że tutaj minister Złotnicki, a tutaj Ryszard Ochucki, no to był powiedzmy ten układ, nie? To po prostu wypisz, wymaluj, to było zajebiste. No i to fajnie została wygrana. Teraz oczywiście zmiana pod Kimiego Antonellego, żeby nie było. W pełni popieram, dlatego że idiotyczne było podniesienie tej granicy. Ten cenzus został wprowadzony po tym, jak Max Verstappen debiutował w wieku lat 17 i uznano, że zaraz, jak to jest, że to jest zbyt wcześnie. To nie było zbyt wcześnie. Owszem, popełnił jakieś tam swoje błędy, budziły kontrowersje jego ruchy w defensywie, ale generalnie był kierowcą gotowym na Formułę 1, a tak czy inaczej, czy masz 17 czy 18 lat, pewnych rzeczy musisz się nauczyć, więc to nie była kwestia wieku. Więc to absolutnie nie mam nic przeciwko. To zostało zrobione w słusznej sprawie, tylko jakby związek przyczynowo-skutkowy jest znowu niefajny, bo znowu wychodzi na to, że to polityka i pieniądze i biznes, a nie czysty, zdrowy rozsądek. I no to zostało zrobione pod kogoś, tak? A nie, nie tak, że się zainteresowało, ej chłopaki, wiecie co, jednak przesadziliśmy. Tylko po prostu, żeby dopasować przepisy pod konkretną osobę, która jest wspierana przez konkretnego, bardzo, bardzo ważnego pana, po prostu FIA zmieniła regulamin. Nie inaczej. Jeszcze jedną rzecz trzeba było zrobić, czyli usunąć kretyńskie punkty za superlicencję. Kiedy pytałem Was o to na Twitterze i na Facebooku, widziałem wiele komentarzy i widzę, że sporo osób nie łapie tego, o co tam tak naprawdę chodzi, bo widziałem dużo komentarzy, że no przecież jakoś trzeba sprawiać, żeby ci pay driverzy nie wchodzili do Formuły 1. To pierwsze primo. Lance Stroll albo Logan Sargeant, Guan Yu Zhou? Czy to są Waszym zdaniem kierowcy, którzy weszli na czystą tańczy do Formuły? Stroll jeszcze się jakoś broni talentem. Czy to nie są pay driverzy? Ale zaraz. Punkty mieli na superlicencję. To jak to? Czyli jakoś trzeba ich trzymać, żeby nie weszli, a oni weszli? Moi mili, system punktowy nie pomaga powstrzymać kierowców płacących, przeciwnie, powstrzymuje kierowców, którzy nie mają pieniędzy. Wiecie w jaki sposób? Dlatego, że ostatecznie różnica między płacącym ogórem a super zdolnym kierowcą, który nie ma takich pieniędzy, jest dość niewielka. Są to dobrze wyszkoleni zawodnicy i z całą pewnością różnice między bolidami są znacznie większe i poziomem zespołów niż między tymi kierowcami. Więc kierowcy, którzy mają pieniądze, a może nie są aż tak zdolni, po prostu zajmują miejsca w najbogatszych ekipach, płacąc większe pieniądze i dzięki lepszemu sprzętowi zdobywają punkty na superlicencję, a wielu kierowców, którzy byliby lepsi do Formuły 1, nie jest w stanie tych punktów wywalczyć, dlatego że jeżdżą w jakiejś gównianej ekipie, bo ich nie stać, tam to dużo są obstawione przez kierowców, którzy płacą, są wystarczająco dobrze, żeby coś tam wyjeździć, ale przede wszystkim mają dużo pieniędzy, oni zgarniają punkty na superlicencję, a te bidoki, które są od nich zdolniejsze, nie, bo dlatego, że mają za słabe bolidy, to nie są takie same samochody. To jest monomarka, ale one są inaczej przygotowane, też części są inne, opony są inne tak naprawdę, znaczy niby identyczne, tak naprawdę inne są lepsze, drugie są gorsze. To tak działa w motorsporcie, nie dawajcie sobie wmawiać, że to są dwa takie same samochody, bo już jak ktoś nie chce uwierzyć, że są różne jakby opony w różnym stanie, a to jest oczywiste i to jest, co się dzieje przez całe lata i tak jest zawsze było i jest jak będzie, to już sam fakt, że różne zespoły obsługują te samochody, one są bardzo skomplikowane, już on sprawia, że jedni mają lepsze, drudzy mają gorsze. Więc system punktowy nie sprawia, że mniej ogóry wchodzi do Formuły 1. Przeciwnie, sprawia, że te ogóry, które mają pieniądze, mają większe szanse, żeby wejść do Formuły 1, bo ci, którzy mogliby ich pokonać, nie mogą dostać superlicencji, bo nie jeżdżą w tak dobrych samochodach. I ten system jest zrobiony po to, żeby kierować pieniądze do Formuły 2, do Formuły 3, do kategorii A, które idą przez FIA, a po drugie, które idą przez interes Liberty Media i przez pana Bruno Michela, bo tam się zdobywa najwięcej punktów na superlicencję. I stąd jest jakiś absurd, że potem jak Colton Herta może wejść do Formuły 1, to mu się odmawia superlicencji, bo nie ma punktów na tą superlicencję, mimo tego, że jeździ z dobrymi bardzo wynikami w IndyCarze, który ma jakieś absurdalnie niskie noty, niższe niż Formuła 2, przy czym to jest wyższa kategoria, jeśli chodzi no, i prędkość samochodów, i poziom sportowy, to jest w ogóle, no IndyCar to jest najwyższa kategoria bolidów w Stanach, ale ona nie podpada pod FIA, ona nie podpada pod Liberty Media, ona nie podpada pod pana Bruno Michela. Więc dlaczego mamy dawać im dojście do Formuły 1 i dużo punktów za superlicencję? To jest tak zbudowane, więc ten system jest z punktu widzenia, już z samego punktu założenia nie jest to system uczciwy. I dlatego powinien zostać absolutnie skreślony. Dobra, tyle jeśli chodzi o ten cudowny temat, a teraz przechodzimy sobie do niepewnej przyszłości Estebana Ocona, który jeszcze raz, po pierwsze był tutaj i obserwował kolejną katastrofę Alpin, bo Alpiny też nie ukończyły tego wyścigu i no, tam samochody nie dotrwały do mety, to jest porażka na całej linii. Jeszcze raz, panie Laurent Rossi, wspaniała robota przez te kilka lat, totalna pomyłka ten koleś. No ale cóż, ktoś go mianował, prawda, pan Luca de Meo, na to miejsce. To absurda, korpo absurdy. No więc przyjechał Ocon i Gasly też był, żeby obserwować tę katastrofę Alpin i moi mili dostał o przyszłość. I mówi, w Formule 1 nigdy nie wiadomo, gdzie może żyć przyszłość, ale jak już powiedziałem, jestem podekscytowany przyszłymi wyzwaniami. Czyli Tutaj nie było odpowiedzi. On miał pytanie, czy w Formule 1 będzie w ogóle. No powiedział, że no, nie, no, póki co to nie, ale przecież zapewniał niedawno, bo zaraz po ogłoszeniu, że on zaraz pogłosił plany, że tak, i no, że priorytetem jest Formuła 1 absolutnie, że musi tutaj zdobyć miejsce i że tutaj wszystko, żeby było na dobrej drodze. I nagle się okazuje, że co nagle to po diable, nie? Nagle tutaj nie wiadomo, co się wydarzy. I coś jeszcze mówi, no wiecie, przed nami jeszcze 15 wyścigów i ważne jest, aby wykonywać dobrą robotę w najbliższych wyścigach, zachować motywację i jestem tak zmotywowany, jak zawsze byłem i to, co robię, sprawia mi radość. No widać właśnie, że ma tę motywację i świetnie się pokazuje, bo w ostatnim wyścigu znowu dał ciała, odmówił przepuszczenia Gastiego, Gastie mu ciudał nie Ricardo, potem jeszcze miał pretensje do zespołu o to, że zespół nie do pozycji, mimo tego, że tak naprawdę sam no, pozbawił ekipy jakiejś tam może nikłej, a jednak szansę na to, żeby zdobyć więcej punktów. Więc to świetna rekomendacja. Z pewnością moim celem jest być w Formule 1, to bardzo jasne. Tu bycie tu daje mi radość. Jeszcze nie mam nic do ogłoszenia, ogłoszę moją przyszłość, kiedy nadejdzie właściwa chwila. Moim zdaniem czeka Haas, to jeszcze nie jest potwierdzone, natomiast oczywiście po pierwsze Haas będzie odświeżał składy, tak powiedział pan Komatsu, na jednym fotelu będzie, to jest na 95% Oliver Berman, a na drugim właśnie szuka jakiegoś takiego doświadczonego kierowcy. W rozmowie ze Skype'a fan powiedział o Oconie, on miał dużo doświadczenia, jest zwycięzcą wyścigu. W ogóle Ocon rzucił nagle znowu u siebie na Twitterze wspomnienie ze zwycięstwa w Grand Prix Węgier, nie? Nagle tak się pojawiło tutaj, żeby przypomnieć wszystkim, że on wygrał wyścig w ogóle. To tak. Nieważne. Jest zwycięzcą wyścigu, ma miejsce na podium i zdobył wiele punktów. On także pracował z kilkoma różnymi zespołami, więc ma duże doświadczenie. A tego właśnie szukamy. Ale do tego on wciąż ma jeszcze 27 lat, więc wciąż jest młody. Myślę, że jego zaangażowanie i etyka pracy są naprawdę, naprawdę dobre. Ta etyka pracy to jest zajebista Ocona. Wywalił Gastiego w Monaco, potem odmówił przepuszczenia kolegi z ekipy w Kanadzie. No, etykę pracy ma po prostu mega. Rozmawiam z kilkoma obecnymi kierowcami Formuły 1, doświadczonymi chłopakami, a także niektórymi młodymi kierowcami Formuły 1. On definitywnie jest jednym z tych kilku, których rozważam na poważnie. Z tych kilku, no to nie wiem, Berman oczywiście plus, nie wiem, Ocon, a może nie wiem, może Valtteri Bottas. Kolejny cieniaz, a może Daniel Ricciardo, chociaż Daniel Ricciardo bardziej, przypuszczam, jeszcze dostanie tą szansę. Chociaż nie wiem, jeszcze tam Lawson jest, ale przypuszczam, że jednak się uprą na Ricciardo w RB, bo Sainz raczej nie, prawda? Sainz tutaj jest rozważa on między Williamsem a Audi, chociaż ostatnio do gry weszła jeszcze nowa nazwa i o tym teraz za chwileczkę powiemy, a w zasadzie powiem już teraz przy depeszkach. Moi mili, Eddie Jordan w podcaście z Davidem Coulthardem, z którym wywiad polecam, zrobiliśmy ostatnio wywiad z Aldoną, też jest tutaj do znalezienia, zaraz blisko tutaj na playliście, powiedział, że żeby się David nie zdziwił, jeżeli skład w Astonie Martinie będzie hiszpański. Co by oznaczało, że Carlos Sainz miałby startować razem z Fernando Alonso, który ma już podpisany kontrakt. Pójście tą kompletę, moim zdaniem to jest absolutnie nieprawdopodobne i tak nie będzie, no ale no, Eddie to Eddie, prawda, też ma jakieś swoje informacje. A skoro mowa o panu Strollu, no to naprawdę wzruszające wypowiedzi i Strolla, i Fernando Alonso. Przede wszystkim Lance Stroll tłumaczy, dlaczego nie planuje zmiany barw. Po pierwsze odnosi się do krytyki, mówi tak. To jest częścią tego, co robię. Tak naprawdę tak wygląda moja kariera. Musiałem liczyć się z tym przez te wszystkie lata, ale ja przemawiam jazdą po torze. I przemawia, moim zdaniem, po prostu to jest takie mocne słowo, wychodzi z jego rąk i nóg na tym torze, po prostu księciu nie przemówił. Przypuszczam, że to złe mówienie wynika z tego, że po pierwsze zazdroszczą mu pieniędzy taty, bo jest taki bogaty, nie? A my wszyscy jednak widoki w porównaniu z nimi. No a po drugie tego, że jest taki urok osobisty, nie jest taki uroczy, jeszcze z takim fajnym chłopakiem, więc jak się połączy te dwie rzeczy, no to po prostu jest hejtowany za to, że jest, no wiecie, jak to w życiu, nie? Jest taki zajebisty. Dodam jeszcze, że Lando Norris też jest z bardzo bogatego domu. Nie tak bogatego chyba jak pan Stroll, ale z domu tam wydał ponad 50 milionów dolarów ojciec na karierę syna i nie tak, że musiał sprzedać willę i dwa samochody, tylko po prostu no, miał te pieniądze. Ale jakoś go ten hejt omija, nie wiadomo, nie wiedzieć czemu. Prawda? Mimo tego, że droga jest dość podobna. Pewnie dlatego, że jest Brytyjczykiem, a tamten, wiecie, Kanadyjczyków nie lubi bądź. W South Parku strasznie się z nich nabijali. Ale nie powinniśmy, bo teraz kamerę miał przerąbane. Pod światłem przewodnictwem pana. Dobra, wiecie kogo. Nie wchodzimy w politykę. No i clue, dlaczego Lance nie zmieni ekipy, prawda? Dlaczego ciągle jedzie u taty albo w ekipie, którą sponsoruje tata zamiast w innej ekipie? I mówi tak. Jesteśmy na super ekscytującej trajektorii i wspaniałym projekcie ze Stanem Martinem. Jestem znacznie bardziej podekscytowany, będąc częścią tego projektu, niż gdybym miał pójść do innego zespołu tylko po to, aby mógł powiedzieć, że mogę iść w innej ekipie. Wie, bo wiecie, on nie idzie do innej ekipy, po prostu jest rozrywany, bo z każdej strony idą propozycje Lance, dużo się o tym słyszy naprawdę w padoku, jak tutaj dużo szefów płacze, że kurde, no, jeśli, no, skoro nie mogę mieć Verstappena, mówi Toto Wolff, to może chociaż tego Lance'a Strolla, no, ale niestety Lance no, wierzy w projekt taty i no, nie przejdzie do Mercedesa Lance Stroll. Do Ferrari też odmówił, dlatego musi wziąć Hamiltona. Więc zostanie, no wiecie, no jest tak zajebiste, że się zostanie w jednej ekipie, prawda? Jakbyście pomyśleli, że to dlatego, że nikt innego nie będzie chciał, chyba że tata zapłaci 50 milionów dolarów, to jesteście w błędzie. Po prostu jest rozrywany, ale on wierzy w projekt Bastona. A Fernando Alonso wierzy w Lance'a, bo powiedział tak, ja będę częścią tego zespołu przez wiele lat, ciepła posadka na wiele lat dla Fernando, nawet gdy nie będę już jeździł. A Lance będzie liderem tego zespołu w przyszłości. O, z takim liderem, moi mili, będą zdobywali potrójne tytuły mistrza świata, nawet mimo tego, że są tylko dwa. Ale jak macie takiego asa, to będzie zdobywał naprawdę. Będzie jakieś jeszcze mistrzostwo świata w jakiejś specjalnej kategorii dodatkowej dla Lance'a, że nie wiem, z poszkodowanego środowiska może, że dochodzi. Nie! Mistrzostwo świata ofiary hejtu. Mistrz świata Formuły 1 kierowców, mistrzostwo świata Formuły 1 konstruktorów i jeszcze mistrz świata dodatkowy honoris causa za to, że go tak hejtowali. Będzie potrójnie zdobywał. Max. Zawsze będę go wspierał, zapewnia Fernando Alonso. Ubu dubu, niech żyje nam syn prezesa naszego klubu. Dream Team Helmuta Marko. To nie Max i Czeko. Aż dziwne, nie? Przecież z tym Perezem to kurde, na pewno po prostu... Ale ma ludzi, nie? To człowiek taki jest. Ma wszystko na tacy, a jednak mu nie odpowiada. Mówi tak Helmut Marko. Lando Norris i Oscar Piastri w McLarenie. Gdy został wspomniany o najlepszy duet. On to nie podważał mi się Maxa Verstappena, tylko drugiego kierowcy jeszcze bardziej. To oni są młodzi i są głodni. Obecnie dobrze się ze sobą dogadują. Więc no pytanie, co z Leclerkiem i co z Sainzem? Przypuszczam, że słabym linkiem jest tutaj Carlos Sainz, ale też i Charles Leclerc miewa swoje wyskoki. Chociaż moim zdaniem Leclerc jest lepszy od nich obu z tego względu, że po pierwsze jest lepszy w kwalifikacjach, bo składa okrążenia częściej o wiele niż Norris czy Piastri, co się może zmienić, ale bo Piastri tam napiera, ale póki co tak. No i ściga się nie gorzej niż Norris i trochę chyba lepiej niż Piastri na tym etapie jeszcze, bo Piastri szczerze mówiąc naprawdę mega dobry jest. I co z Russellami z Hamiltonem? To nie odpowiada. Tutaj GOAT, najlepszy w historii świata, kierowca i wszechświata i zawsze forever, czy George Russell, nowa nadzieja, nie nadzieja, nowy pewniak Mercedesa, nowy lider Mercedesa, jak mógł ich nie wymienić, nie wiem dlaczego. I ostatni myślik moim imieniem, Alpine nie na sprzedaż, jeżeli... Tam Zak Brown ostatnio mówił, że Andretti zawsze może kupić ekipę, co prawda wszyscy odmawiają, ale Zak Brown powiedział, że to tylko kwestia wymienienia o odpowiedniej kwoty. Nie wiem, może niech przyjdzie i powie 3 miliardy i weźmiemy Ferrari. Nie, Ferrari jest droższe. Wycenione jest na 3,8 miliarda dolarów przez Forbes. No ale nie chce, nie? Jakby chce wejść drogą formalną, bo jest miejsce Formuły 1 zgodnie z przepisami. Są to mistrzostwa świata otwarte, więc teoretycznie powinien mieć miejsce, a jednak no jest, uparł się, tak? Więc były jakieś pomysły, że być może no niech kupi Alpine, bo zespół totalnie upadł, szorują brzuchem po dnie i nie tylko zresztą Formuły 1. I po co mają miejsce w Formule 1 zajmować? Tymczasem Luca de Meo, szef wszystkich szefów w ekipie w koncernie Renault, w którego produkcie siedzimy, jeszcze raz Renault Austral, mówi tak. Chcę, aby to było całkowicie jasne. Nie ma możliwości, abyśmy się poddali. To nie jest w moim stylu. W moim stylu, w sensie nie w naszym stylu. Nie sprzedamy nawet części tego zespołu. Fakt jest taki, że sprzedali część zespołu przez tej grupy inwestycyjnej, w której udziałowcem jest Ryan Reynolds. Nie potrzebujemy pieniędzy. No jasne, jak się to dostaje z FOMU za to, że się nic nie robi, to nie potrzebują. Ludzie składali mi oferty z prawej i z lewej. Potem mówili o tym do prasy, ale nie jesteśmy zainteresowani. To byłoby głupie i ja tego nie zrobię. Takie czasy w Formule 1, moim imieniu. Można nic nie robić, a i tak może się nie robić, a i tak się opłaca. Więc tak to wygląda, jeśli chodzi o ekipę Alpine. No i mili, tyle jeśli chodzi o dzisiejsze spotkanie. Ja zapraszam Was serdecznie na Codrive, który ukaże się we wtorek. Ja wiem, że teraz Euro jest i chyba zdaje się, że przegraliśmy mecz z Holandią w tym momencie, czy jakoś tak. No ale to pierwsze koty za płotę, tak? Mecz otwarcia już mamy ze sobą, teraz będzie mecz ostatniej szansy, więc jeszcze minimum dwa. Natomiast no, będzie fajnie, nie? Będzie Forma 1 znowu wraca i będą fajne wyścigi, Grand Prix Hiszpanii i oczywiście kodaj przed Grand Prix Hiszpanii. Rajd Polski, super ważna impreza i równocześnie Grand Prix Austrii, więc nie zapominajcie o nas, o sporcie motorowym. I to zapraszam Was, jeszcze raz wywiad z Robertem, zarówno przed tym weekendem bardzo fajne, o Formule 1 dużo fajnych rzeczy, ale też o Rajdzie Polski. Rajdzie Polski, który już za tydzień tak naprawdę, jak się na to dobrze spojrzy, to już się tam zaczyna jazda. I zapraszam Was też na program, na dany kanał Meet the Team, bardzo fajny materiał o załodze numer 83, niezobowiązujący, nie za długi, nie za krótki, w sam raz pasuje. Tyle jeśli chodzi o dzisiejsze spotkanie, odmeldowuję się najmilsi z Nemą, przyznam Wam serdecznie pozdrowienia i do zobaczenia całkiem wkrótce. Ciao!